Reklama. Sponsorem podcastu jest producent filtrów do wody Aquafor.
To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
W cyklu Jutrynocie zastanawiamy się, kiedy w Polsce zabraknie wody.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Witam Państwa w podcaście Jutronauci. Tu Joanna Sosnowska z Gazety Wyborczej, a moim gościem jest Szymon Opryszek, nagrodzony wieloma nagrodami reporter OKO.press oraz autor książek m.in. Woda, historia pewnego porwania o globalnym kryzysie wodnym, a także Wyhoduj sobie wolność, napisanej wspólnie z Marią Hawranek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miasto Meksyk boryka się właśnie z rekordowym niedoborem wody pitnej. Tę metropolię zamieszkuje około 21 milionów mieszkańców, a eksperci twierdzą, że do czerwca tego roku w niektórych dzielnicach może nastąpić tak zwany dzień zero, czyli po prostu, że dostęp do wody pitnej utraci większość mieszkańców tego miasta. Na ile to jest realny scenariusz?
Moim zdaniem ten scenariusz nie jest realny. Przede wszystkim musimy powiedzieć o tym, że Mexico City jest ogromną metropolią. Tak jak powiedziałeś, 21 milionów mieszkańców i od lat Mexico City boryka się z problemami z wodą. One postępują oczywiście z powodu zjawisk klimatycznych, coraz bardziej ekstremalnej suszy, ekstremalnych powodzi. Oczywiście Meksyk ma też bardzo duże problemy z siecią kanalizacyjno-wodociągową. No i te problemy postępują z roku na rok, natomiast o dniu zero w Mexico City mówi się od co najmniej 4 lat. 4 lata temu jeździłem po dzielnicach razem z kierowcą cysterny i rozwoziłem tam wodę i już wtedy mieszkańcy mówili, że ten dzień zero może nadejść. To jest taki dystopijny termin, który tak naprawdę ma zmusić ludzi do działania. I mamy taki przykład na przykład z Kapsztadu w RPA, kiedy w 2018 roku ogłoszono dzień zero. I wtedy też dużo mówiło się o tym, że tej wody zabraknie, że będzie dystrybuowana w konkretnych punktach miasta, że wojsko wyjdzie na ulicę, że dojdzie do niepokojów społecznych. I oczywiście to są wszystko realne zagrożenia w czasach kryzysu klimatycznego, ale w przypadku Mexico City musimy powiedzieć o tym, że ten problem dotyczy przede wszystkim najbiedniejszych dzielnic położonych na północnym wschodzie metropolii, gdzie nie ma dostępu do sieci wodociągowej. Coraz częściej też dotyczy ten problem oczywiście też bogatszych, ale myślę, że ta cała dyskusja ma zmusić mieszkańców, ale też władze do tego, żeby zająć się tym problemem, bo mam takie wrażenie, że od kilku lat susza w Meksyku postępuje, a władze nie robią wiele, żeby się tym zająć.
No właśnie, bo susza postępuje i słyszymy o tym od wielu lat, ale mam takie poczucie, że do europejskiej świadomości te problemy Meksyku z wodą zaczęły się przebijać chyba 2 lata temu, kiedy okazało się, że może mogą być problemy z eksportem piwa, których Meksyk jest jednym z największych eksporterów piwa na świecie. I okazało się, że browary znajdują się właśnie w Meksyku i że z powodu niedoborów wody mogą być problemy z produkcją. Tylko, że równie ciekawym z punktu widzenia oczywiście zarządzania zasobami wodnymi oraz Meksykiem jest awokado. Rok temu Meksyk po raz pierwszy od 13 lat zanotował spadek eksportu awokado. Z czego to wynika i czy przełożyło się to na jakieś wodne oszczędności, jeżeli można tak powiedzieć?
To może zacznę od tematu piwa, bo rzeczywiście to piwo trafiło do europejskiej świadomości właśnie przez to zagrożenie i przez te memy związane z tym, że będzie brakowało piwa na rynku. Meksyk jest producentem, największym eksporterem na świecie, 28% piwa to właśnie jest produkcji meksykańskiej. I generalnie musimy powiedzieć o tym, że wielkie browary, podobnie jak zresztą wielkie firmy, które produkują napoje gazowane, od lat eksploatują pozwolenia wodnoprawne w sposób zawyżony. Po prostu mieszkańcy północy często nie mają dostępu do źródeł wody, a te wielkie korporacje eksploatują zasoby i warstwy wodonośne. I swego czasu obecny jeszcze prezydent Meksyku zapowiedział, że przeniesie produkcję piwa na południe. No ale tak naprawdę to niewiele zmienia, bo przykłady innych krajów, które borykają się z kryzysami wodnymi, pokazują, że dopóki nie zmieni się prawo i dopóki wielkie koncerny nie zaczną płacić po prostu wyższych cen za zawody. Często to są preferencyjne warunki, żeby też przyciągnąć miejsca pracy, stworzyć miejsca pracy, przyciągnąć korporacje, no to nic się nie zmieni. A żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie wielkie korporacje uprawiają greenwashing. To się dzieje też w Meksyku. Dużo się mówi o tym, że właśnie browary coś próbują zmienić. Właśnie ta produkcja piwa ma zużywać coraz mniej i mniej wody, ale to nie jest prawda. To jest zwykły greenwashing. I tutaj ruch należy do władz Meksyku. Jeśli chodzi o awokado, oczywiście Meksyk przejął eksport i ogólnie jest największym eksporterem awokado na świecie. Większość awokado produkuje się w stanie Michoacán i Jalisco. To są stany bardzo, bardzo zagrożone zarówno kryzysem klimatycznym, gdzie on bardzo postępuje. Susza jest dramatyczna od wielu lat. Ale są to też regiony o największej działalności karteli narkotykowych, które z awokado uczyniły sobie wielki biznes. I powiedziałaś o tym, że eksport się obniżył. On wciąż jest ogromny, ale w dużej mierze dlatego, że po prostu pola uprawne, na których uprawia się awokado, ale też na przykład lasy, które wycinane są pod uprawę awokado, zostały przejęte przez kartele. Kiedy pisałem moją książkę o kryzysie wodnym Woda, historia pewnego porwania, skupiłem się właśnie na stanie Michoacán, gdzie ten kryzys wodny jest bardzo obecny i gdzie działają kartele. No i spotkałem się z jednym przedstawicielem z kartelu, który wprost opowiadał, że awokado jest równie dobrym biznesem co narkotyki. Jeśli sobie spojrzymy na wzrost jego popularności w ostatnich latach, no to Chiny, Niemcy, USA wręcz zajadają się awokado, które potrzebuje bardzo dużo wody, żeby rosnąć. Jest to jedna z najbardziej wodochłonnych upraw. No i w konsekwencji prowadzi do wysuszenia całego stanu. Zresztą takie rzeczy działy się już na przykład na południu Chile, gdzie jedna prowincja Petrorca została zupełnie wysuszona przez uprawę awokado. Dzisiaj to mamy do czynienia zarówno z wodochłonnymi uprawami w stanie Michoacán, ale też właśnie wycinką lasów, które są kluczowe dla zatrzymania wody w obiegu przyrody. No i ten biznes przejęły kartele, zmuszając farmerów do oddania pól, do oddania terenów leśnych. Oczywiście towarzyszy temu wielka brutalność, dlatego awokado z Meksyku nazywane jest krwawym awokado. Więc ten eksport może się zmienia, ale awokado wciąż pogłębia problemy Meksyku z wodą, które i tak już są bardzo wyraźne.
Mówisz, że nazywane jest czasem krwawym awokado. Ja się też spotkałam z określeniem zielone złoto. I znalazłam też takie dane, że żeby wyhodować jedno awokado, potrzebne jest 320 litrów wody. No a przecież Meksyk sprzedaje te awokado na tony.
Tak, no i to widać, jak się jedzie przez stan Michoacán, to widać tą wysuszoną prowincję, gdzie często ludzie narzekają na brak wody, często są to osady, które zupełnie nie mają dostępu do bezpiecznej wody, która jest przywożona w cysternach, ale najczęściej te warstwy wodonośne, studnie są sprzedawane po prostu producentom awokado, bez względu czy to są producenci oficjalne firmy, czy właśnie kartele narkotykowe, które jakby zawładnęły tym rynkiem i które bardzo istotnie pogłębiają kryzys, bo potrzebują bardzo dużo tej wody. Często dochodzi do tego na przykład, że kartele narkotykowe wręcz kradną wodę z sieci wodociągowej. Takie były przypadki w stanie Jalisco. Więc jakby nawet to zielone złoto, o którym mówisz, rzeczywiście stało się ogromnym biznesem, bo każdy, kto ma jakieś oszczędności, inwestuje w awokado w stanach Michoacán i Jalisco, ale ono prowadzi tak naprawdę do wielu dramatów mieszkańców, którzy żyją bez wody, często są zmuszani do oddawania swoich ziem, a często też na tych farmach pracują dzieci zmuszane do niewolniczej wręcz pracy.
Wspomniałeś tutaj, że jeździłeś z kierowcą cysterny wodnej, piszesz też o tym w książce, ale wspominasz też, że dochodzi często wręcz do porwań tych kierowców.
Tak, ja jeździłem w 2020 roku w trakcie pandemii po najbiedniejszych dzielnicach z razem z kierowcą Adrianem, który pięciokrotnie był porywany przez mieszkańców, którym dowoził tą wodę. To wynika z tego, że w najbiedniejszych dzielnicach, gdzie nie ma dostępu do sieci wodociągowej, mieszkańcy są zdani tylko i wyłącznie na łaskę firm, które dowożą wodę. Często są to firmy miejskie, często też prywatne. Natomiast kierowcy, zawód w ogóle kierowcy cysterny, bez względu czy mówimy o kierowcy wożącym wodę czy paliwo, jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zawodów w Meksyku obok zawodu aktywisty środowiskowego. I rzeczywiście ci kierowcy są porywani. Mój bohater był pięciokrotnie porwany. Raz porwały go kobiety, które jakby w tradycyjnych domach są odpowiedzialne za zdobycie wody i często czekają na te cysterny nocami. Często trwa to kilka albo kilkanaście godzin, co pokazuje też zjawisko wodnego patriarchatu, bo jakby to kobiety swoją jakby całą uwagę kierują na zdobycie wody i o ile w Meksyku czekają kilkanaście godzin na ulicy z tymi wiaderkami, nie mogą chodzić do pracy, dziewczynki nie mogą uczęszczać do szkoły, bo ta woda jest kluczowa dla gospodarstwa, to na przykład w Afryce Subsaharyjskiej zdobycie wody oznacza średnio 6 kilometrów drogi do najbliższej studni. I w 80% gospodarstw wodnych, które nie mają dostępu do wody, to właśnie kobiety są obarczone tym zadaniem. To wynika z tradycyjnych ról społecznych i kończy się tak, że kobiety są narażone na przemoc, często choroby związane, nie wiem, z bardzo ciężkimi przecież ładunkiem, który muszą przynieść do domu, i kończy się to dramatami. Natomiast rzeczywiście kierowcy cystern to jest taki zawód w krajach globalnego południa, który daje tą wodę, który daje tą nadzieję, ale też oznacza, że są narażeni na ryzyko porwań, bo mieszkańcy mają już dość tego, że nie dość, że są wykluczeni, bo nie mają tego dostępu do wody pitnej z wodociągu, to jeszcze płacą o wiele wyższe stawki niż kosztuje woda w wodociągach, czyli jest to podwójne wykluczenie. No i często dochodzi do takich sytuacji, że mieszkańcy skrzykują się w kilkanaście osób, porywają kierowcę, tak jak mojego Adriana, kneblują go, oczyszczają, że tak powiem, z cysterny wodę i później puszczają go wolno. No i dla mojego bohatera to były traumatyczne doświadczenia, długo o tym gadaliśmy, ale oczywiście typowo meksykański macho próbował to obrócić w żart, no ale jest to codzienność kierowców cystern.
Problem niedoborów wody dotyczy w zasadzie całego globalnego południa, całej Afryki, Indii, Bangladeszu, Indonezji, Papui Nowej Gwinei. Jakie rozwiązania są stosowane w tych krajach, żeby poprawić dostęp do wody w miejscach, w których nie ma wodociągów czy też oczyszczalni?
No, problem jest bardzo skomplikowany, ponieważ problemy z kryzysem wodnym oczywiście biorą się z działalności ludzkiej. To my osuszyliśmy mokradła, to my wyprostowaliśmy rzeki, co tylko pogłębia kryzys klimatyczny i powoduje suszę. Mexico City jest tu świetnym przykładem, ponieważ to było miasto, które Aztekowie wybudowali na jeziorach i nigdy nie brakowało tutaj wody, a dzisiaj ten betonowy kolos wręcz zapada się w tych wysuszonych do cna jeziorach. Brakuje zarówno wody w warstwach wodonośnych, jak i cały system wodociągowy, który zapewnia 40% wody w Meksyku, czyli system Cuchamala, jest dosyć już wiekowy i też mimo, że on dystrybuuje tą wodę do metropolii przez sieć zapór i długą sieć takich ogromnych rur, które właśnie płyną ze stanu Michoacán, no to jednak dochodzi do przecieków i ta infrastruktura jest już bardzo zubożała. 40% wody przygotowanej do spożycia przecieka, więc kluczowym wydaje mi się są inwestycje w infrastrukturę. Bardzo dobry przykład to Izrael, który do tego stopnia opanował sztukę zatrzymywania wody, że średnio na przykład w Jerozolimie tracone jest 6% wody. Wszystko dzięki superczujnikom, nowoczesnej technologii. I jakby Izrael jest takim hegemonem, jeśli chodzi o wykorzystanie każdej kropli, chociażby też w uprawach, bo przecież rolnictwo zużywa 70% wody na świecie. No Izrael wprowadził metody kropelkowe, które umożliwiają na przykład oszczędzanie tej wody. No ale tu musimy przejść do innego zagadnienia, bo ta kontrola nad wodą prowadzi też do wypaczeń i widzimy, co się dzieje w Strefie Gazy. Izrael dzięki tej wspaniałej technologii używa jej do niecnych czynów, czyli zupełnego ograniczania wody w sąsiedniej autonomii, dzięki czemu jest w stanie ją kontrolować i wywoływać kryzysy gospodarcze, kryzysy społeczne, a teraz obecnie konflikt polityczny.
To miało być moje kolejne pytanie, bo są takie szacunki, że do 2050 roku niemal 6 miliardów ludzi, 5,7 dokładnie, ludzi na świecie ma się borykać z deficytem wody i to ma prowadzić do wybuchania konfliktów o wodę. Jak rozumiem, Izrael i jego sąsiedzi mogą być przykładem takiego konfliktu.
To są szacunki, które cały czas są podawane jako coś, co wydarzy się w przyszłości. Moim zdaniem ta przyszłość już się dzieje i musimy to zrozumieć, bo konflikty wodne towarzyszą nam od zarania dziejów, a zostały zintensyfikowane w ostatnich latach i woda jest narzędziem sprawowania władzy. Widać chociażby, swego czasu przeszedłem szlak migrancki z Bliskiego Wschodu przez Białoruś do Polski. I w polskiej puszczy znalazłem wielu migrantów, którzy przyjechali z Iraku i opowiadali mi o suszy, o problemach z wodą, więc wybrałem się ich śladami do Kurdystanu irackiego. I tam okazało się, że 70% wody kontrolowane, która należy do Iraku formalnie, kontrolowane jest przez Iran i Turcję. Sieć zapór budowana przez nich doprowadziła po prostu do kryzysu społecznego, kryzysu gospodarczego, kryzysu rolniczego i wywołała eksodus ludzi. I to się dzieje też, te konflikty widać, no nie wiem, chociażby na granicach Etiopii i Egiptu, Pakistanu i Indii. Takich miejsc jest coraz więcej na świecie. Jest taka lista prowadzona przez Instytut Pacyficzny, gdzie jest całe zestawienie od zarania dziejów konfliktów wodnych. No i ich przybywa w zastraszającym tempie. Często są to takie konflikty lokalne typu, że farmer z farmerem pobili się o dostęp do studni, a często przybierają już postać wojen wręcz, czy konfliktów granicznych. I to się dzieje zarówno w Afryce subsaharyjskiej, jak i w Azji Południowo-Wschodniej. No właściwie na każdym kontynencie jesteśmy w stanie teraz pokazać jakiś konflikt, który dotyczy wody, więc ta wizja jest jak najbardziej realna i woda, wiem, że to taki frazes, że będzie złotem XXI wieku, ale wszystko na to zapowiada.
Rozmawialiśmy trochę o produkcji piwa, o produkcji awokado, ale jest jeszcze jedna gałąź przemysłu, powiedzmy, o której nie powiedzieliśmy i są to technologie, bo często nie myślimy o tym, że farmy serwerów, które powstają, ponieważ tworzymy największe w dziejach ilości danych, także pożerają ogromne ilości wody, bo po prostu jest ona niezbędna do chłodzenia tych serwerów.
Daliśmy się nabrać na taką wizję wielkich firm technologicznych, że chmura jest naszym rozwiązaniem wszystkich problemów i wszystko powinno znajdować się w chmurze, a my staliśmy się uzależnieni od danych, tylko że te dane muszą gdzieś zostać schłodzone. Używa się w centrach danych wody, która często jest po prostu pompowana z warstw wodonośnych, które przynależą do danych regionów i powinny służyć mieszkańcom. Natomiast no, powoli się do tego odchodzi, ale wciąż jest wiele przykładów, chociażby w Kalifornii, gdzie te centra danych wręcz leżą jedne na drugim, a Kalifornia boryka się z suszą od kilkunastu lat i tam też był problem z awokado, też jest problem z wielką suszą, no a jednak chłodzi się dane, zużywając przy tym ogromnej ilości wody, bo jakby jesteśmy zmuszani do tego, żeby te dane gdzieś tam cały czas produkować i zachowywać, więc każde zdjęcie wrzucone na Facebooka, każdy filmik na YouTubie powoduje też w jakiś sposób zużycie wody. Te nowe technologie i nowe centra danych powstają już w krajach na przykład skandynawskich, w których są one bardziej zrównoważone i nie mają takiego wpływu na środowisko. Natomiast zanim dojdziemy do tego momentu, kiedy centra danych będą rzeczywiście, można powiedzieć, zielone, to zmieni bardzo dużo czasu.
A jakie wnioski możemy wyciągnąć z wszystkich tych konfliktów i wszystkich tych kryzysów wodnych dla Polski? No bo jest rzeczą już właściwie chyba powszechnie wiadomą, że Polska też pustynnieje i że za jakiś czas także my możemy stać przed niedoborami wody.
My już stoimy przed tym wyzwaniem, bo widzimy wysychające jeziora, widzimy uregulowane rzeki, które tak jak Odra spotykają katastrofy, więc na razie obserwujemy to w skali mikro, można powiedzieć, no ale przecież 2018 czy 2020 rok pokazały, że zaczęło też brakować wody w gminach, więc powinniśmy przede wszystkim zmienić zarządzanie zasobami wodnymi w naszym kraju, gdzie za wodę odpowiada minister infrastruktury, przy udziale też innych jakby instytucji, ale de facto woda jest zupełnie pomijana w tych planach na przyszłość i mam wrażenie, że jeśli nie utworzymy Ministerstwa do Spraw Wody albo instytucji, która całościowo zajmie się tym problemem, to wkrótce staniemy przed podobnym wyzwaniem jak niektóre kraje globalnego południa.
A zaledwie tydzień temu był Światowy Dzień Wody i takie porady od specjalisty, który wodzie przygląda się już od lat. Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem był Szymon Opryszek, reporter OKO.press, który w znakomitej książce Woda. Historia pewnego porwania przygląda się, jak w różnych częściach świata zaczyna brakować wody. Ja nazywam się Joanna Sosnowska. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Reklama. Sponsorem podcastu jest producent filtrów do wody Aquafor.